Lechistan, czyli orientalna historia Polski, to jest cykliczny podcast, który w czasie pandemii prowadzony jest nie ze studia Radia Tok FM, tylko z parku Pole Mokotowskie w Warszawie, w związku z czym od razu po pierwsze się przywitajmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Adam Balcer.
Paweł Sulik i wytłumaczymy się Państwu z tych dźwięków w tle. Otóż to są spacerujący po Polu Mokotowskim młodzi ludzie jeżdżący na rowerach, osoby wyprowadzające psy, rosnąca trawa. Ona brzmi tak w tle, to jest taki szum delikatny. Ja mam słuchawki teraz, to powiem słuchaczom, to ja to słyszę.
Rosnącą trawę słyszysz?
Tak, tak, taki delikatny szum. Oraz oczywiście wspaniałe, wielkie, przepotężne
słuchacze
drzewa.
Słuchacze pomyślą, że może zażyliśmy coś dodatkowego.
Ale my nic nie zażywamy. Nie. Tylko
zażywamy pięknej
nagrywamy.
Pogody.
Tak, zażywamy pięknej pogody. Zresztą pogoda w Warszawie taka, że dużo chmur, w związku z czym słońce nie parzy niemiłosiernie. O czym w dzisiejszym odcinku podcastu Lechistan będziemy słuchać?
Proszę Państwa, byliśmy na Śląsku, ale jak Państwo wiedzą, występujemy w duecie. Trochę jak Flip i Flap, Kajko i Kokosz.
Gargantua i Pantagruel.
Dokładnie, więc
zapadło... Don Quixote i Sancho Panza.
Dokładnie, więc po długich konsultacjach społecznych padło hasło, teraz krypto, propaganda polityczna. Mamy dość, nie żartuję. Pan Paweł powiedział, żebyśmy trochę ten Śląsk opuścili, bo nasi słuchacze uznają, że całe po prostu wakacje chcemy tam spędzić.
Jesteśmy ukrytą opcją.
Tak, więc wsiedliśmy w pociąg, co Państwo tam wolą, samochód, może jakiś samolot i przenosimy się na północ. Na drugi biegun. Lecimy, proszę Państwa, nad Bałtyk na Mazury i Warmię, czyli Krzyżacy. Tutaj powinna być teraz taka muzyczka z Krzyżaków, sprzed bitwy, jak śpiewają tam.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
I odpowiedź w tle Bogu Rodzica, ale proszę Państwa, sporo mówiliśmy Państwu już o Krzyżakach, ale stwierdziłem, że Krzyżacy to niekończąca się opowieść i dzisiaj Państwu ich pokażemy w innym kontekście. Bo oczywiście odegrali oni, główna teza jest następująca, odegrali bardzo ważną rolę w powiązaniu Polski ze światem islamu. I teraz tak, nie chodzi tylko o to, że byli krzyżowcami, rycerzami w ciężkich zbrojach, z mieczami, ale nie wiem, czy nawet bardziej nie odegrali taką rolę ze względu na to, że zajmowali się bardzo handlem i budowali miasta i doprowadzili do wyjątkowej urbanizacji Pomorza, o czym będziemy opowiadać w następnych audycjach, podcastach. Też opowiemy Państwu o bursztynie. I tutaj mam już piosenkę Natalii Kukulską, bursztynek, no na każdą okazję, tak. Ale dobrze, żeby nie było, że bo każdy powie, nie, panie Adamie, proszę nie oszukiwać, Krzyżacy też walczyli. Tak, walczyli, przypomnijmy w tym kontekście, że mamy zakon, który powstał w Palestynie podczas krucjat. Bardzo ważną rolę w jego historii odegrały południowe Włochy. Opowiadaliśmy o znaczeniu muzułmanów w południowych Włoszech. Bardzo ważną rolę odegrała Wenecja. Opowiadaliśmy albo będziemy opowiadać więcej o Wenecji i związkach Wenecji ze światem islamu w kontekście polskim. Więc najlepiej to widać w literaturze. Ten taki szeroki, głęboki oddech bądź horyzont krzyżacki. Na przykład mają Państwo Chaucera, wielkiego poetę XIV-wiecznego angielskiego, gdzie są, prawda, opowieści z Canterbury, tak? I tam jest rycerz przez duże, tam K, a u nas Ry, który, proszę Państwa, walczy w Grenadzie, w Maroku, w Azji Mniejszej, wiadomo z kim. Na Cyprze walczy, wiadomo z kim, muzułmanie, ale też wyrusza do Prus, gdzie walczy z Litwinami i Rusinami, czyli naszymi przyszłymi braćmi w Unii Polsko-Litewskiej. Więc rozmachem. I tutaj Państwo widzą rycerz właśnie walczący trochę tak jak Krzyżacy. Opowiadaliśmy Państwu, że właśnie Anglicy, Francuzi przyjeżdżali troszeczkę się pobić. Jak nie było już szansy na Bliskim Wschodzie, to zawsze można by było wyruszyć do Prus. I tak tutaj znalazłem dla Państwa takiego poetę niemieckiego z końca XIII wieku, Ulrich von, podkreślam, bo nas poprawiono, tak, von, żebyśmy tak mówili ładnie po niemiecku, Eisenbach, który stworzył taką postać Wilhelm von Wenden. I dlaczego on jest dla nas ważny, dla Polaków? No z tego powodu, że on był nadwornym poetą, jest bardzo też ważny dla Czechów, króla Wacława II. Przypomnijmy, że Wacław II był przez prawie 10 lat księciem, a następnie 5 lat królem Polski. Mamy dzięki niemu w Polsce urząd starosty, mamy dzięki niemu grosze jako walutę i naprawdę istotnie się przyczynił do, można powiedzieć, że jest prekursorem, zapowiedzią Kazimierza Wielkiego. No więc u niego na dworze tworzył Ulrich, podróżował z nim na pewno do Polski i Ulrich z Wilhelma von Wendena jest następująca biografia tego bohatera. No więc jest to muzułmański książę, który pewnego dnia wpada na pomysł, chce zostać chrześcijaninem. Ruszam do Jerozolimy, chcę się ochrzcić. Razem z żoną i z dzieckiem, tak? No ruszają, oczywiście przybywa, chrzci się, dołącza do krzyżowców i wśród krzyżowców są wymienione właśnie zakony rycerskie, pojawiają się krzyżacy, pojawiają się joanici, templariusze, no ale Wilhelm tak się zastanawia, drapie się po głowie i mówi, nie, ja jednak chcę być templariuszem. I to wszystko jest zabawne, bo to trochę taki fantasmagoria, byśmy powiedzieli, bo on to pisał, Ulrich, pod koniec XIII wieku, kiedy nas tam już niestety chrześcijan, krzyżowców, franków nie było, bo zostaliśmy stamtąd pogonieni, więc nie ma nas w Jerozolimie, nikt nie przyjeżdża się do nas chrzcić. No ale co? Poeta, więc licencja poetyka, dokładnie. Potem mam pan Antoine de La Salle, francuski też wielki pisarz, poeta, żyjący od koniec XIV wieku i przede wszystkim XV wiek, który na przykład też się rozbija po świecie i walczy z różnymi wrogami chrześcijaństwa, w tym z Maurami w Ceucie, w Maroku, zdobywa Ceutę dla Portugalii, dzisiaj Ceuta jest w Hiszpanii. No i też w jego jednym z poematów pojawia się zakon krzyżacki i co ciekawe, tam jest coś takiego, że mogą Państwo zobaczyć, że po prostu jest walka z... dzieło powstało w połowie XV wieku, czyli kiedy no, my już solidnie laliśmy tych krzyżaków, jak się patrzy, wojna XIII-letnia, a w tym czasie pan Antoine de La Salle pisze, nazywa naszych kochanów Litwinów boćwiniarzy po prostu saracenami. Mamy coś takiego, tak, że walczy po prostu krzyżowiec francuski z saracenami, chociaż ci saracenowie no, już są od kilkudziesięciu lat pod porządnymi chrześcijanami, no ale co zrobić? To też licencja poetyka. No i tutaj bym powiedział, że no, nasz Kościół, jako żartobliwie katolicki, który ma swoją specyfikę, niestety, też, co ciekawe, kiedy był kryzys uchodźczy, to płocki biskup, tego nigdy nie zapomnę, Libera, w jednym z kazaniu powiedział tak, nie jesteśmy ksenofobiczni i niegościnni, ale mądrzy i nauczeni. Nauka, jaką zaczerpnęliśmy z tamtych zmagań Polski, Mazowsza, z krzyżakami, pozostaw nas na zawsze. Jak raz wpuścisz do domu obcego, to możesz sobie zgotować wielką biedę. Czyli proszę Państwa, uchodźca jak krzyżak. Więc proszę się nie dziwić, że czasami Saracen może być Litwinem, a potem się okazuje być krzyżakiem. I tak, jak Państwo będą jeździć po Polsce, opatów odwiedzamy, świętokrzyskie koło Sandomierza, no i wtedy wchodzą Państwo w wnętrze kościoła pokryte polichromią barokową i tak dalej, no i mamy różne obrazy, jak bijemy Szwaba, Germańca w bitwie na Psim Polu, 1109, no historycy się spierają, czy bitwa w ogóle była, ale kto się przejmuje takimi szczegółami. Najwyżej była potyczka i to zwycięska dla nas. Obok bitwa pod Grunwaldem, Matejką oczywiście, no ale oczywiście w północnej części kolejny obraz bitwa pod Wiedniem i szarża Sobieskiego na Turków. Więc jak widzą Państwo, krzyżak, Turek twój wróg. I jak jesteśmy przy Matejce, to proszę sobie zobaczyć, tam jest na obrazie taki pan, nazywa się Markart von Salzbach. Rycerz, dostojnik i nawet komtur, który, proszę Państwa, dostał się do litewskiej niewoli u Witolda. I to były czasy, kiedy właśnie Litwini przeszli na chrześcijaństwo. I potem razem z Witoldem, pamiętają Państwo, opowiadaliśmy, że Witold chciał być Dżingis Hanem, ale z drugiej strony Arebur i podbić całą Eurazję. No i ruszył i pod Worsklą, no niestety jego kandydat na tron Tochtamysz i Witold poniesie spektakularną klęskę. Niewielu to przeżyło, wielu też wybitnych Polaków poległo, bo wtedy poszerzyły nam się horyzonty i ruszyliśmy aż tam. Tatarzy wspierani przez Tamerlana, przypominam, Timur Kulawy, XIV wiek, jeden z największych dowódców w historii świata i władców, no, potworzył takich swoich protegowanych w różnych miejscach i wspierał ich. I jeden z nich, Edygiej, no, spuścił nam manto w Ciry pod Worsklą. I Markart tam był. No i na obrazie widać, jak jest duszony arkanem Markwart i według interpretacji historyków sztuki, no najprawdopodobniej ta postać, która go tak dusi, to Tatar Lipek, czyli ten litewski, który w imieniu Witolda przypomina mu o tym, że, mówiąc kolokwialnie, znowu dał dyla, reiterował z pola bitwy pod Worsklą, więc tutaj go Tatar Lipek dopadł i go do dusza, byśmy powiedzieli. Więc tutaj kolejne to przenikanie się. Ale miało być bardziej o handlu, proszę Państwa. Więc zakłada się, że dużą rolę w rozwoju zakonu krzyżackiego odegrali kupcy z Lubeki i z Bremy. Przypominam, że Lubeka to bardzo ważne miasto w historii tej części Europy, basen Morza Północnego, ale też Morza Bałtyckiego, rozwój Hanzy, Związku Miast, które to nie były tylko miasta, przypomnijmy, portowe, ale w Hanzie były też miasta w głębi kontynentu, położone na szlakach handlowych w średniowieczu. No, w starożytności to było coś normalnego, że miasta powstawały nad morzami albo nad rzekami, albo blisko, 90%, więc to była naprawdę sieć handlowa. No i krzyżacy z nimi współpracowali, doprowadzili do tego, że jak Państwo spojrzą w XV wieku, to na około 400 tysięcy mieszkańców w zakonie krzyżackim ponad 20% populacji mieszka w miastach i to jest coś wyjątkowego w naszym regionie. Śląsk pod tym względem jest podobny, nie odpuszczę ci tego Śląska, czasami będę robił drobne wycieczki, ale no to przypomina, oczywiście tu proporcją gardę, sytuację na przykład Flandrii, gdzie to było jeszcze na większą skalę, północnych Włoch. To były takie miasta Gdańsk, Toruń, prawda, Elbląg, Królewiec i oprócz tego wiele mniejszych miast. No i mamy rozwój oczywiście architektury, wspaniałe zamki, Malbork, Kwidzyn, tak mógłbym wymieniać, przy budowie których, jak pisze Henryk Samsonowicz, gigant polskiej mediewistyki, wykorzystywano wzory normandzkie, sycylijskie i z Palestyny, czyli też motywy arabskie, już o tym Państwu opowiadaliśmy. Więc mamy rozwój miast i rozwój handlu. Jak ten handel wygląda? To jest handel przez Morze Bałtyckie, północne, a następnie też nadśródziemne, bo i w efekcie też na Półwysep Iberyjski. I drugi szlak to jest Wisłą, Dźwiną, tak, Ryga jest u ujścia Dźwiny, do Morza Czarnego, gdzie spotykają się z kupcami kupcy z państwa krzyżackiego, w tym sami krzyżacy, bo starają się utrzymać kontrolę nad handlem. Między innymi te konflikty z mieszczaństwem doprowadziły do wojny 13-letniej, buntu mieszczaństwa, które przeszło na stronę Polski. To jest wojna, o której przed chwilą Państwu mówiliśmy. No więc jest ten handel na osi północ-południe i między innymi tak powstała, założona i rozwinięta nasza stolica, tu gdzie siedzimy, Warszawa, olbrzymią rolę odegrali kupcy z Torunia, właśnie na tym szlaku.
Gdyby nie krzyżacy, nie byłoby Warszawy. Taka teza. Mocna, bardzo mocna.
Gdyby nie mieszczanie toruńscy z państwa krzyżackiego, tak powiedzmy. To bezdyskusyjnie. I potem ten
pozwy
szlak...
Pozwy proszę wysyłać na adres pozwy@lechistan.mapa.pl.
Proszę pana.
Obrazy.
Ja mam na to wszystko papiery.
To są papiery. One
to wszystko papiery. I zaraz zacytujemy wybitnego polskiego historyka, czyli Henryka Samsonowicza. Handlują najróżniejszymi produktami krzyżacy. Handlują na przykład i mają monopol bursztynem. Zrobimy całą audycję o bursztynie, bo pokażemy Państwu, jak w starożytności był ważny dla Greków i Rzymian, a w średniowieczu stał się bardzo ważny dla Arabów. I dlatego otwierają na przykład kantor we Lwowie i zarabiają wielkie pieniądze. Z Lwowa ruszają w stronę Morza Czarnego, a tam już, panie, spotkasz kupca z Azji Środkowej.
Krzyżacy otworzyli kantor
we Lwowie. We Lwowie. Musieli zamknąć w 1402 i to jest niesamowite. Dlaczego? Bo niestety wspomniany przeze mnie Timur, Tamerlan inaczej, no rozkręcił się wtedy solidnie. Na przykład w 1402 spuścił straszliwy wycisk Bajezytowi, sułtanowi osmańskiemu. Pokonał go, wziął do niewoli w bitwie pod Ankarą. Najechał Bliski Wschód, w Azji Centralnej podbijał od groma państw Kaukaz, Iran, no więc od groma zniszczył. I w pewnym momencie uznali krzyżacy, że to się nie opłaca. Po prostu, no niestety, trzeba było zamknąć działalność, ale przez kilkadziesiąt lat świetnie im się to rozwijało i jak spojrzymy na produkty sprowadzone ze Lwowa przez krzyżaków, to o tym pisze właśnie Samsonowicz, to były tak, korzenie. Zrobimy cały program, proszę Państwa, jeszcze taki właśnie o tym, o korzonkach, ale to nie medyczny, tylko bardziej o różnych przyprawach. Jedwab. Produkty typowo azjatyckie, atłas, też materiał, tak? Więc tutaj bardzo ważna rola Lwowa na tym szlaku północ-południe. Jaki to był efekt mentalny? Bo ten krzyżak to nam, przepraszam, że to robię, ale ja staram się to trochę odczarować, ten obraz tego zakutego w zbroję, takiego jakiegoś Drunk nach Osten, psychopaty z mieczem, którym zachwycał się Adolf Hitler. Nie, momencie.
Jak w Lombardzie, to ten krzyżak tak za rękawki, takie okulary na nosie i pohandlować można.
Dokładnie. Więc Henryk Samsonowicz pisze tak. Ich związki, głównie przez inflanty z prawosławną Rusią, a bezpośrednio z pogańską Litwą i, to nasi, muzułmańskimi Tatarami z Nadmorza Czarnego, tu dorzucę, że też z Irańczykami z Azji Centralnej, tak, tworzyły horyzont myślowy szerszy niż u przeciętnego rycerza z Zachodu. Wielość światopoglądów, konieczność uwzględnienia ich w kalkulacjach finansowych czy politycznych zmuszała do elastycznej postawy. Henryk Samsonowicz o krzyżakach. Więc proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że jaka jest lekcja, że to, co krzyżacy, oni się tego uczyli nad Morzem Śródziemnym, we Włoszech Południowych, w Palestynie i to też spotkali islam, że nie zapomnijmy o tym, też w Europie Wschodniej. I to, co się działo na Bliskim Wschodzie, miało na nich wpływ, na gospodarkę. Widzieliśmy, że trzeba było zamknąć kantor w...
No ale to z powodów zewnętrznych, że się tak wyrażę. To nie była raczej sytuacja taka, że zamykali kantor dlatego, że oni nie poradzili sobie ekonomicznie.
Nie,
raczej.
Tylko że ze względu na tą właśnie sytuację...
Nie, bo ten Tamerlan, ten kopyt koni Tamerlana był tak bliski, że no, wszystko do walizeczki i wracamy na Warmię i Mazury.
Bądźmy bezpośredni, brutalni... dokonał anihilacji dużej części klienteli, bo bursztyn był towarem luksusowym.
To o to chodziło.
Tak.
Coś nie przychodzą ludzie ostatnio do kantoru.
Tak. No i nagle doszły słuchy, że Tamerlan odwiedził, w cudzysłowie, zaszczycił swoją obecnością Bliski Wschód. I na przykład tak samo Samsonowicz pokazuje, że jakieś wydarzenia ważne polityczne, które działy się na przykład na Bałkanach i były związane właśnie z Osmanami, miały też wpływ na krzyżaków. Więc jak pisze Samsonowicz, pierwsze plany rozbiorów Polski, zapewne z inicjatywy krzyżaków, powstały w 1392. I przewidywały co? Udział w akcji Czech, Węgier, Brandenburgii i państwa zakonnego. Oczywiście Litwa miała być, prawda, krzyżacka.
Czech.
Tak,
nie mogę sobie wyobrazić takiego rozbioru Polski.
No jak? No
i
proszę
Czesi.
Pana.
To byłby cios w nasze serce.
Nie docenia pan Czechów. Więc odcięli nam Śląsk od świata. Zagrożenie Europy, ale co spowodowało, że do tego nie doszło? Zagrożenie Europy Wschodniej przez Turków, zbyt duża potęga Polski, Litwy, początki rewolucji husyckiej i tak dalej, i tak dalej. Może z tą rewolucją husycką to trochę Samsonowicz przesadził, ale rzeczywiście to jest ten okres, kiedy Bajezyd jeszcze nie dostał nie poniósł tej spektakularnej klęski pod Ankarą z rąk Tamerlana, tylko właśnie ma pseudonim Bajezyd Yıldırım, czyli błyskawica, bo jest Blitzkrieg prowadzi i w 1396 Zygmunta Luksemburczyka, króla Czech i Węgier, prawie zabił pod Nikopolis. wtedy to właśnie Czesi, Węgrzy i walczący tam Francuzi, no to był pogrom. Pogrom. Serbowie, to się obrażą, ale walczyli bardzo ładnie po drugiej stronie, tureckiej. Bo Stefan Lazarewicz, syn księcia zwanego carem Lazarem, który poległ w bitwie na Kosowym Polu, wydał swoją siostrę Oliwerę za Bajezyta. Bajezyt ją bardzo kochał i był bardzo lojalnym sojusznikiem sułtana osmańskiego. Ale to na zasadzie, jakby powiedział, przepraszam, odpowiedziałby tak, lepszy turban sułtana niż tiara papieża. Po prostu mniejszym złem jest panowanie osmańskie. No i nawiązujemy oczywiście do rocznicy 28 czerwca. Proszę Państwa, to jest rocznica bitwy na Kosowym Polu. Wszystko się troszkę łączy. Więc ostatni motyw, czy coś można zobaczyć z tych szlaków handlowych innych terenach Polski niż Pomorze, Warmia i Mazury, czyli czy znajdziemy jakieś artefakty, przedmioty, jak ruszymy tym szlakiem handlowym z naszymi niemieckimi, krzyżackimi mieszczanami i komturami. Tak, gdzie znajdziemy? No właśnie w naszej Warszawie były prowadzone na przykład, no co jakiś czas są wykopaliska. Jak się rozbudowuje nasza stolica, to są wykopaliska, w pałacach też są wykopaliska, pod blachą. Rafał Mroczek na przykład napisał taki tekst bardzo ciekawy, na pograniczu dwóch światów, refleksje na temat kontaktów handlowych i rozwoju Mazowsza w dobie władztwa Piastów. I co on tam stawia taką tezę? Tak, to było daleko, hen, niby peryferia, pierwsza taka reakcja z perspektywy, jak się spojrzy na mapę średniowiecznej Europy. Ale właśnie ze względu na ten bardzo ważny szlak handlowy północ-południe biegnący Wisłą, okazuje się, że znaleziono na przykład w trakcie wykopalisk zastawę, która bezdyskusyjnie to są oryginalne formy z warsztatów Bliskiego Wschodu, które są rzadko znajdowane w Europie tego rodzaju. Tutaj jest dyskusja, czy z krajów arabskich, czy raczej z Persji. To jest pierwsza taka zastawa. A druga bardzo ciekawa rzecz, to jest odmienna nieco ornamentyka, pucharki weneckie, ale które powstawały w Wenecji. Oczywiście to był główny ośrodek wówczas produkcji szkła, ale były bardzo zainspirowane wzorami z Bliskiego Wschodu, właśnie z krajów muzułmańskich. I jak dotarły na teren Mazowsza? Według pana Rafała Mroczka mamy trzy opcje. Po prostu bezpośrednio od Włochów, bo tam we Lwowie też spotykano Włochów, przypomnijmy, z Genui, kupców, bo Włosi są na całym Morzu Czarnym, mają kolonie, szczególnie Genueńczycy, więc to jest jedna opcja. Zdarzali się też Wenecjanie. Druga opcja to właśnie krzyżacy, rycerze krzyżacy, którzy, przypomnijmy, no mieli swój konwent, siedzibę w Wenecji i utrzymywali intensywne kontakty z Wenecją. Mogło też trafić przez Morze Czarne, tak? Albo właśnie za pośrednictwem kupców z miast hanzatyckich, takich jak Toruń, jak Gdańsk. Czyli mamy ewidentnie, jak widzą Państwo, to pośrednictwo. W ramach tych wykopalisk znaleziono też tekstylia, tkaniny bardzo ciekawe, z wzorami, które pochodzą z Włoch, ale znowu bezdyskusyjnie powstawały w takich już można powiedzieć manufakturach produkujących tekstylia z jedwabiu we Florencji, Wenecji, Genui, też w Hiszpanii. I one przejmują motywy roślinne, kwiatowe, z tekstyliów przede wszystkim muzułmańskich, przede wszystkim osmańskich i właśnie tak samo znaleziono je w Warszawie i też właśnie to jest ta kwestia, w jaki sposób one trafiły i są te trzy hipotezy, jacy kupcy je sprowadzili, a ja pokazuję tylko Państwu to, że bezdyskusyjnie nawet jeśli przywieźli to Włosi, to przywieźli to na zasadzie takiej, że ten szlak handlowy rozwinął się dzięki krzyżakom i dzięki mieszczanom z miast Pomorza i przede wszystkim Pomorza. I tu się zatrzymujemy.
Nie ma czwartej teorii wyjaśniającej, skąd się zestawa wzięła, że po prostu ktoś się, mówiąc brzydko, zawinął gdzieś na zachodzie. I...
No, oczywiście, że
tak
to...
Bywało, z sprzętem.
Możemy postawić tezę, że po prostu jakiś nasz niezwykle zaradny kupiec z Pułtuska sam je sprowadził. O, i tego się trzymajmy.
To jest nasza teza.
Polacy nie gęsi, swoje pucharki weneckie sprowadzają.
Bogato zdobione. Proszę Państwa, jeśli Państwo mają uwagi, komentarze, ale też propozycje, to proszę śmiało pisać na adres lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Każdy list od Państwa traktujemy arcypoważnie i za wszystkie dziękujemy. A dzisiejsze wydanie specjalnej, pandemicznej wersji naszego podcastu z Pola Mokotowskiego w Warszawie kończymy. Mówimy do usłyszenia za tydzień, a dokładnie do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień w piątek po 19. Lechistan.